scenarium między europejskim marzeniem a unijną codziennością. I naszą gościnią dzisiaj jest pani profesor Danuta Hibner i bardzo bym i gościmy również pana rektora, który obejmuje nasze webinaria swoim honorowym patronatem, ale właśnie czasami jest z nami. Dzisiaj mamy ten przywilej i dlatego bardzo uprzejmie prosiłabym pana profesora, pana rektora o przedstawienie sylwetki pani profesor Danuty Hibner.
Dziękuję Państwu, dziękuję Pani Profesor, dzień dobry. Szczególnie chciałbym powitać Panią Profesor Danutę Hibner w zasadzie u siebie w domu, więc to bardzo się cieszymy, że Pani Profesor jest z nami i bardzo się cieszymy, że Pani Profesor zawsze o nas pamięta i podkreśla tą przynależność z naszą uczelnią. To jest dla nas naprawdę duży powód do dumy i wdzięczności i za to pani profesor w imieniu całej społeczności naszej uczelni dziękuję. Wszyscy goście na naszych webinariach są bardzo ważni i bardzo istotni z punktu widzenia naszej uczelni i współpracy z Unią Europejską. Tą współpracę chcemy zaciśniać, dlatego powołałem panią profesor Małgorzatę Molendę-Zdziech jako pełnomocnika rektora do współpracy z Unią Europejską. Uważam, że taka jest potrzeba i taka jest konieczność, że o tej Unii powinniśmy jeszcze bardzo dużo mówić i podkreślać naszą konieczność przynależności do Unii Europejskiej. Ostatnie wydarzenia to jeszcze wzmocniły i pokazały, że bez Unii Europejskiej nasza sytuacja by była o wiele gorsza. Proszę Państwa, aż naprawdę wszyscy znamy panią profesor Danutę Hibner. Trudno cokolwiek dodać i powiedzieć o pani profesor, bo jest to osoba tak znana, tak zasłużona dla Unii Europejskiej, że chyba nie pomylę się, jak powiem, że to jest osoba najbardziej zasłużona albo bezpieczniej jedna z najbardziej zasłużonych dla nas w Unii Europejskiej. Ale trzeba powiedzieć, że pani profesor od początku jest związana z naszą uczelnią. Jest absolwentką naszej uczelni. Tutaj pokonywała kolejne kroki kariery zawodowej od doktoratu po habilitację, potem uzyskanie tytułu profesora. Pani profesor, przypomnę, chociaż wszyscy to wiemy, była pierwszym komisarzem Unii Europejskiej z Polski. Najpierw do spraw handlu, a następnie do spraw polityki regionalnej. Obecnie jest posłanką do Parlamentu Europejskiego od 2009 roku. Pracuje w bardzo ważnych komisjach spraw konstytucyjnych, Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Handlu Międzynarodowego. Jest również pani profesor członkiem delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Chciałbym podkreślić, że pani profesor uczestniczy w pracach Kongresu Kobiet i również ma 5 doktoratów honoris causa, 5 uniwersytetów, zarówno polskich uniwersytetów i zagranicznych. Ale z naszej perspektywę najważniejsze jest to, że pani profesor jest w naszej rodzinie, w rodzinie SGH i z tego naprawdę ja i myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi. Wobec tego jeszcze raz serdecznie witam panią profesor i przekazuję głos pani profesor Małgorzacie Molendzie-Zdziech. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panie rektorze. Proszę państwa, ja tylko przypomnę, że nasze spotkania skonstruowane są w ten sposób, że pierwsza część spotkania jest właśnie formą takiej rozmowy z naszym zaproszonym gościem, a w drugiej części spotkania będziecie państwo mieli możliwość zadania pytań. Wtedy prosimy o uruchomienie kamery, pokazanie się. Możecie państwo zadać pytanie, czy to bezpośrednio, albo za pośrednictwem czatu. I nasze spotkanie jest przewidziane do godziny 12, a nagrane spotkanie będzie upublicznione na stronie uczelni w zakładce SGH w Unii Europejskiej. I bardzo dziękuję za przedstawienie też sylwetki pani profesor, bo rzeczywiście ta afiliacja z SGH jest bardzo ważna. Zresztą u podstaw naszych webinariów była myśl, aby pokazywać naszych absolwentów i absolwentki w ich rolach zawodowych, gdzie pełnią często bardzo ważne funkcje i tak jak pani profesor, na przykład też mają wpływ na kształtowanie polityki Unii Europejskiej w różnych ważnych wymiarach. Nasze spotkanie zatytułowałam Międzyeuropejskim marzeniem, a europejską codziennością, bo myślę, że nikt jak pani profesor nie ma tak dużej perspektywy, tak szerokiej perspektywy i właśnie może powiedzieć też o tych doświadczeniach, jak to europejskie marzenie było realizowane, ale też niestety jak znowu stało się aktualne. Bo chciałabym zacząć od tej szerokiej perspektywy. No niestety od tego nie uciekniemy, od sytuacji międzynarodowej, od sytuacji konfliktu wojennego. Przecież sama idea wspólnot europejskich, czy potem Unii Europejskiej, u podstaw tej idei leżało zagwarantowanie pokoju w Europie nadwyrężonej konfliktami wojennymi, II wojną światową, ogromnymi stratami. Niestety to, co wydawało nam się, że było już właściwie oczywistością, pokój miał być gwarantowany właściwie na zawsze, ta wartość okazała się bardzo krucha i warto może przypomnieć opinię jednego z ocalonych, Primo Leviego, który napisał to, czyli wojna, skoro się wydarzyło, to znaczy, że może wydarzyć się wszędzie i na tej całej ziemi. Niestety miesiąc temu okazało się, że znowu mamy konflikt wojenny w Europie i walka o to marzenie musi być znowu podjęta. Chciałam zapytać pani profesor, jak z pani perspektywy właśnie patrzy pani na działania Unii Europejskiej, czy Unia Europejska znajduje odpowiedź na tą wojenną sytuację? Jesteśmy świeżo po wizycie Joe Bidena i w swoim wystąpieniu na Zamku Królewskim, na dziedzińcu zamku, Joe Biden znowu mówi o powrocie i podziale świata na świat autokracji i zagrożonych systemów demokratycznych. Czy właśnie Unia Europejska znajdzie odpowiedź w tej sytuacji? Bardzo bym prosiła o głos pani profesor.
Dziękuję pani profesor, ale ja po pierwsze muszę podziękować wam, szkole i wszystkim tym, którzy się angażują w tego typu webinaria, tego typu spotkania, bo ja myślę, że to jest ważne i dla nas byłych absolwentów, ale myślę, że też jest ważne, żeby lepiej rozumieć, czym się zajmuje uczelnia, czym się zajmują ludzie z uczelnią powiązani, co ich boli, co ich męczy, jakie mają marzenia, to ja myślę, może jako akademik, ja przez całe życie byłam bardzo, bardzo mocno nastawiona na wsłuchiwanie się w tego typu głosy, także mam także swój interes, nie tylko odpowiadam na wasze zaproszenie, ale bardzo też chcę słyszeć, co mówicie, co myślicie i też, żeby zacząć odpowiadać na pani, na te problemy, które pani położyła na stole, pani profesor, to rzeczywiście to, że wyrośliśmy jednak z popiołów, z gruzów i drugiej i pierwszej wojny światowej, to sprawiło, że na parę pokoleń, myślę, ta kwestia pokoju była niesłychanie ważna w Unii. I tak się zastanawiam, ale zawsze mi się wydawało właściwie, że każde pokolenie młode, każde pokolenie, które dorasta, wchodzi jakby w życie także polityczne, ma nie tylko prawo, ale też myślę obowiązek, żeby sobie takie pytanie, po co nam Unia, zadawać i niestety mam wrażenie, że wracamy do tej narracji pokoju. To znaczy, że Unia rzeczywiście jest, bez względu na NATO, bez względu na wszystkie ważne instytucje, które zajmują się pokojem. To jednak rzeczywiście Unia jest tą najbliższą koszulą, czy tym naszym rzeczywiście domem, w którym chcemy czuć się bezpieczni. I to znowu wróciło, prawda? Bo to zaczęło wracać w kategoriach bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa politycznego, militarnego, wszelkiego innego. I myślę, że dzisiaj znowu jesteśmy w tej narracji związanej z pokojem. I to, co wydaje mi się bardzo ważne, to jest to właśnie to spotkanie, które częściowo było w Polsce, ale ono odbyło się także w Brukseli w czwartek, piątek. Mieliśmy właściwie świat demokratyczny się spotkał w Brukseli, to znaczy, bo to była i grupa G7, to było i NATO, i Rada Europejska Unii, spotkanie Unia Stany Zjednoczone, rzeczywiście duża obecność ważnych osób ze Stanów Zjednoczonych i myślę, że to był taki moment niesamowicie ważny, potwierdzony, przyklepany w Warszawie, w Rzeszowie, w Polsce. Moment pokazania, panie Putin, my tu oto jesteśmy, świat demokratyczny, koalicja myślących tak samo państw demokratycznych. I myślę też, że wysyłaliśmy pewien sygnał do Chin na przykład, ponieważ wiemy, że Rosja szuka różnych kontaktów z podobnymi autokracjami, jeżeli tak mogę to powiedzieć. I dlaczego to jest wszystko jest takie wstrząsające? Dlaczego wojna jest ta wojna, jak każda wojna, ale ta wojna jest szczególnie wstrząsająca, nie tylko dlatego, że odbywa się bez powodu, czy z wymyślonego przez jednego człowieka powodu, ale tak się składa, że ten człowiek jest od dwóch dekad przywódcą kraju, który jest jednym z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. I pamiętacie ze szkoły, z lekcji także na SGH, że właściwie Rada Bezpieczeństwa wymyślona przez społeczność międzynarodową miała na celu pilnowanie pokoju, a stała się właściwie takim miejscem, w którym znajdują się także normalni agresorzy i agresorzy, którzy potrafią bez, myślę, większych wyrzutów sumienia mordować dzieci, kobiety, osoby bezbronne i podważać suwerenność 40, chyba prawie 4-milionowego narodu i państwa. Więc to spotkanie, te spotkania w Brukseli i w Polsce, myślę, niesamowicie były ważne, dlatego że one też pokazały to, że Europa dostrzegła jak nigdy dotąd jakby potrzebę zjednoczenia się. Oczywiście Brexit nas jednoczył, oczywiście pandemia nas jednoczyła, ale tak silnej jedności politycznej, jaką wywołała ta wojna, to myślę do tej pory nie pokazaliśmy w tak wyraźny sposób. I też jakby okazało się, że Europa ciągle oskarżana o powolność w swoim działaniu, pokazała jednak zdolność bardzo szybkiego działania i to działania odważnego, bo ten zakres sankcji, o których zdecydowano, bezprecedensowy i właściwie nigdy na taką skalę chyba nikt sankcji nie dostrzegał, że jest taka możliwość działania w tak wielu obszarach i one wymagały też przecież i uzgodnienia z resztą świata zachodniego i okazało się, że jesteśmy także zdolni do działania. Więc myślę, że to, co niektórzy mówią, że się narodziła Europa geopolityczna w takim wymiarze jak nigdy, to myślę, że to jest rzeczywiście właściwe sformułowanie. I jednocześnie też okazało się, i to jest myślę wyzwanie na przyszłość, że zakończyła się pewna era globalizacji, jaką znamy, bo właściwie odłączyliśmy Rosję przez te wszystkie sankcje, odłączyliśmy Rosję od świata zachodniego i teraz jesteśmy na takim etapie przyglądania się temu konsekwencji tego odłączenia Rosji, ale to, co myślę jest istotne, to jest to, że ten cały świat ekonomiczny, technologiczny, te rozłączenia, ten wpływ sankcji na cały system finansowy, także i świata, na system monetarny, na spojrzenie na wszystkie waluty rezerwowe, czy też rezerwy walutowe, które Rosja gromadziła, też bardzo wiele lekcji stamtąd płynie, ale ten wyścig, który nas czeka po wojnie, to nie jest taki już tylko wyścig gospodarczy i technologiczny, ale czy finansowy także można powiedzieć, ale że to jest przede wszystkim zapowiedź, nie wiem jak to nazwać, niektórzy mówią o drugiej zimnej wojnie, ale wydaje mi się, że ten wyścig między demokracjami i reżimami autorytatywnymi, jak mówimy po polsku ładnie?
Autorytarnymi,
tak, że ten wyścig właściwie pozostanie z nami i że on, czyli jakby ta nasza uwaga na pilnowaniu tego, co się będzie działo w świecie, nasze wyciąganie wniosków z tego, jak musimy zmienić my w Unii Europejskiej, Stany, Zachód, jak musimy zmienić ten system funkcjonowania, że musimy się skupić nie tylko na tym wymiarze gospodarczo-technologicznym, ale także ten wymiar polityczny pozostaje niesłychanie istotny i ja myślę, że na uczelni prawdopodobnie już patrzycie i na te wszystkie łańcuchy podażowe, na to wszystko, co się dzieje z półprzewodnikami, z krytycznymi surowcami. Ja myślę, że jest dużo szczegółowych dyskusji, które się toczy na różnych zajęciach związanych z czymś, co jest nam dobrze znane w naszej części Europy, a mianowicie jakby z nowym wydaniem gospodarki braków, gospodarki ograniczeń i myślenie o tym, jak to wpłynie na wzrost, na zatrudnienie, na przede wszystkim na inflację i co zrobić, żeby te nowe zagrożenia, te nowe ataki na nasz system funkcjonowania rzeczywiście w przyszłości przestały nas hamować, nasz postęp w rozwoju i także nasze dążenie do lepszego życia. Nie wspominam oczywiście szczegółów, nie mówię o energii, ale to są rzeczy, które są bardzo ważne, a główną cechą, myślę, tego wszystkiego jest po prostu ogromna niepewność, bo ani nie wiemy, kiedy wojna się skończy, ani nie wiemy, jak ona się skończy, ani nie wiemy. Nawet spekulacje są, myślę, dość takie oszczędne i bardzo wielowątkowe, więc musimy po prostu przyjąć, że jest rzeczywiście ogromna niepewność. Żyjemy też ciągle nawet w niepewności, czy ta cieniutka linia, która dzieli nasze wsparcie dla Ukrainy od stania się stroną w tej wojnie, tego bardzo pilnuje strona zachodnia, ale przecież decyzja czy też ocena Rosji przez Rosję tej linii, czy ona jest przekroczona, czy nie, nie musi być obiektywna, więc to też jest jakby ogromna niepewność w tej sprawie. Natomiast jedyną pewnością jest to, że świat będzie inny. Świat będzie inny i że Europa, i ja myślę Europa, tu mam nadzieję, bo też pewnie o marzeniach trzeba mówić, ja mam nadzieję, że Europa tę swoją jedność i te wszystkie zadania, które sobie wyznaczyła, począwszy od spotkania już ponad 2 tygodnie temu w Wersalu, potem przez Radę w zeszłym tygodniu, ale także przez działania bezpośrednie, że Europa ma bardzo klarowną jakby drogę dalszych działań zmniejszających nasze uzależnienie od Rosji pod każdym względem, jeśli chodzi o gospodarkę, finanse i w szczególności energię, różne metale rzadkie. I to wszystko, co potrzebne nam jest, a co było w tych łańcuchach podażowych i zostało rozerwane. Ale myślę, że to, czyli Europa myśli o sobie, jest dużo działań, są programy już podjęte i realizowane. Jak zwykle wyzwanie jest takie właśnie związane z implementacją tych wszystkich planów, ale też myślę, że to, co jest ważne, że świat zachodni i Unia Europejska w szczególności, myślę też, że w Polsce taką troskę można zobaczyć, to są pewne nowe wyzwania związane z na przykład z wyżywieniem świata, bo dla nas kwestia dostępu do tego, co Rosja czy Ukraina produkuje, to jest jednak kwestia głównie ceny. I myślę, że to z tym sobie poradzimy, ale dla sporej części świata bardzo biednego to jest właściwie kwestia dostępu do tych wszystkich produktów żywnościowych, których podaży na świecie ogromną rolę mają akurat te kraje, które z różnych powodów tę podaż na pewno zmniejszą, nie będą zmniejszać przez jakiś czas. Więc też takie otwarcie się, myślę, to co jest ważne dla nas, że nie będziemy myśleć, myślę, w tych latach nadchodzących tylko o sobie, że naszym obowiązkiem jest rzeczywiście zadbanie o to, żeby świat rzeczywiście odżył, żeby odbudował tę swoją zdolność funkcjonowania, świat ludzi biedniejszych, świat państw, których zależność od handlu, od importu żywności jest niesłychanie, jest właściwie podstawą funkcjonowania, przeżycia tych społeczeństw także. I druga rzecz, o której myślę, musimy w tej przyszłości, myśląc o przyszłości, pamiętać, to jest to, że jednak pękł jakoś, żeby nie powiedzieć brzydko po polsku, rozwalił się ten cały system porządku światowego, jeżeli chodzi o pokój, o bezpieczeństwo. I że trzeba będzie przy jakimś stole usiąść i to wszystko poukładać od nowa. I naszym zadaniem też, myślę, że Europa Zjednoczona jest zawsze o wiele silniejsza. Naszym zadaniem będzie dopilnować tego, by jednak przy tym stole większość krzeseł zajęta była przez świat demokracji, przez tych, którzy budują nasze relacje na naszej planecie, na bazie wartości, które myślę są też warunkiem przetrwania świata. I widzimy niezdecydowane Chiny, które się nie mogą, prawda, jakoś uklasować. My mamy szczyt w tym tygodniu chyba z Chinami, Unia Europejska, więc myślę, że też wiele rzeczy się wyjaśni. Ale pilnowanie tego, żeby ten światowy system nowy, powojenny, oparty był na wartościach, w których są prawa człowieka, w których jest wolność, w których są także standardy w różnych obszarach naszego życia i mam nadzieję, że Europa, która zbudowała, pokazała światu, że potrafi być razem, mówić jednym głosem w ważnych sprawach, być szybka, że rzeczywiście będzie tym takim ważnym liderem, powiedziałabym, budowy świata.
Pani profesor, bardzo dziękuję za tą szeroką perspektywę i bardzo też bym właśnie chciała i życzę sobie, żeby Europa mówiła jednym głosem i Polska jako kraj, który też wypracował sposób negocjacji przy okrągłym stole właśnie, żeby mogła te rozmowy okrągłego stołu niejako przekazać tą strategię też Unii Europejskiej. Natomiast martwi mnie trochę sposób sprawowania francuskiej prezydencji, bo czy właśnie nie obserwujemy jednak narodowych egoizmów, czy negocjacje prezydenta Francji z Putinem, wieczne telefony, które kończą się tak, jak nie a nie inaczej, no niestety widzimy, że wojna stała się faktem. Mówi pani profesor o sankcjach i takiej jednolitej postawie. No wiemy jednak, że francuskie firmy i francuski biznes trochę się z tych sankcji wyłamują. Wiele francuskich firm. Włosi też niekoniecznie te sankcje popierają. To, co się dzieje na przykład w polu polityki naukowej, po pierwszej deklaracji, że Rosja zostanie odcięta od wszystkich środków, jeśli śledzi się te rozmowy bliżej, widać już pęknięcia i niektórzy mówią, że no jednak nie można karać całego narodu czy całej społeczności za działania przywódcy. I właśnie chciałabym zapytać, czy Europa nie popełniła jakiegoś grzechu zaniechania, bo tak jak pani profesor wskazała, przecież prezydent Putin był traktowany po partnersku przez 20 lat, mimo że te sygnały, czy wręcz akty agresji zdarzały się wcześniej. I czy też prezydent Francji Macron, Emmanuel Macron, nie podporządkowuje swoich działań no, kalendarzowi politycznemu i kalendarzowi wyborczemu, prawda? Bo niestety czy stety, ale ten kalendarz francuskiej prezydencji zawiera też w sobie wybory prezydenckie Francji. Czy nie widzimy też jednak odradzania się takich narodowych egoizmów?
Pani profesor położyła palec, że się tak wyrażę, na bardzo, bardzo ważnym punkcie, na bardzo ważnym elemencie integracji europejskiej, w szczególności w stosunku do Rosji. My wszyscy, myślę, po 2014 roku, ja pamiętam, wszyscy pamiętamy prawdopodobnie setki rozmów z zachodnią częścią Unii Europejskiej, tłumaczenia bardzo często kolegom na także różnych oficjalnych sesjach w Parlamencie Europejskim, nieprawidłowości jakby takiego podejścia do Rosji, to zgraniczne zaufanie w obietnice bez pokrycia składane przez lidera rosyjskiego, który do dzisiaj na tej pozycji trwa. Wiemy doskonale, że przecież podjęliśmy w 2014 roku decyzję o embargo, jeżeli chodzi o eksport broni do Rosji. Natomiast około 1/3 państw członkowskich Unii Europejskiej kontynuowało eksport. Mówi się o Francji najwięcej oczywiście w tym kontekście o nowych technologiach, ale to nie była tylko Francja, więc jest też wiele przykładów oczywiście firm, które dzisiaj bardzo powolnie jakby dociera do nich świadomość tego, że muszą się sankcjom podporządkować. Jest jednak generalnie, mieliśmy ostatnio taka mała grupa w parlamencie, spotkanie z jedną z komisarzy, jednym z członków z komisarzy europejskich właśnie na temat sankcji. I to rzeczywiście jest wielkie, wielkie wyzwanie. Sam fakt, że po pierwsze, że udało się uzyskać, bo jest jednomyślność obowiązuje w tym obszarze polityki, to jest jakby jeden wielki problem, dodatkowy problem europejski. Pamiętaliśmy niedawno, że Cypr blokował przecież sankcje wobec Białorusi i pana Łukaszenka, więc to są rzeczywiście, sankcje były zawsze trudnym elementem. Tym razem była nawet Węgry, nie wypowiedziały się przeciwko, więc mieliśmy jedność dla bardzo, bardzo daleko idących sankcji. Natomiast sankcje są oczywiście realizowane zgodnie z prawami narodowymi, z porządkiem prawnym narodowym. Nie ma obowiązku respektowania sankcji. Ocena pani komisarz była taka, że biznes zareagował bardzo pozytywnie i w sposób bardzo takby otwarty i rzeczywiście mamy, ja śledzę akurat te wszystkie informacje, to jest rzeczywiście, można przyjąć, że biznes zareagował pozytywnie, aczkolwiek już zgłaszają całą masę problemów z tym wiążących się. I powołana została też takie dwie grupy robocze, jedna w Komisji Europejskiej, jedna w Radzie czy Komisji razem z Radą, ta druga grupa, które śledzą implementację sankcji, dostosowywanie się do rzeczywiście wspólnych decyzji, więc cóż, można mieć tylko nadzieję, że rzeczywiście, że tym razem to wdrożenie sankcji jest rzeczywiście dużo bardziej efektywne niż było poprzednio. Druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest jednak ogromna zmiana w polityce Niemiec. Na pewno pani profesor zauważyła i myślę, że wszyscy, że właściwie zupełnie jest niespotykany, wręcz nikt w to nie wierzył, niespotykana zmiana w polityce niemieckiej, właściwie odrzucenie do kosza ostatnich kilkunastu lat polityki niemieckiej wobec Rosji, która była oparta na jakby zaufaniu, na wierze w to, że rozmowy z Putinem będą przynosiły rzeczywiście rezultaty. Decyzja dotycząca Nord Stream 2 przecież zapada. To wszystko się wydarzyło w bardzo krótkim czasie i wyrosła z tego zupełnie nowa polityka niemiecka wobec Rosji. I to, szczerze mówiąc, można powiedzieć, doceniamy, ale nie możemy zapomnieć tego, że takie zachowania niektórych państw polskich doprowadziły, umacniały jakby reżim rosyjski w przekonaniu, że Europa i tym razem prześpi, czy też będzie miała podobny stosunek. Stąd takie wielkie zaskoczenie. Prezydencja, dlaczego rozmawia prezydent Macron z Putinem? To jest jego obowiązek. On jest przewodniczy w tej chwili Unii Europejskiej i bardziej by mnie martwiły jakieś indywidualne rozmowy niektórych państw, w szczególności Węgier, z Putinem, niż dzwonienie do Putina w imieniu Unii Europejskiej. Myślę, że to jest wręcz obowiązkiem także i prezydenta Macron, żeby tutaj jakby być aktywnym. Nie wiem, czy pani pamięta, kiedyś pojechał, już nie wiem, który to był rok, ale prezydent Sarkozy też pojechał do Gruzji, prawda? I też właściwie bardzo ułatwił wtedy zakończenie konfliktu. Więc to jest, myślę, rozmowy, ta kultura jakby trzymania jednak tego kanału dialogu dyplomatycznego jest niesłychanie istotna i za to bym nie obwiniała prezydenta, aczkolwiek jest to bardzo niefortunna rzeczywiście sytuacja, że są wybory i dużo różnych rzeczy się dzieje w Unii i mieć prezydencję w trakcie wyborów wcale to nie jest wcale tak, że to zwiększa jakby szanse na wygranie, może być wręcz przeciwnie. Także myślę, że to jest trudny bardzo okres także dla rządu i dla prezydenta Macron.
Pani profesor, wspomniała też Pani właśnie o tych wyzwaniach, które będą i stoją przed Europą w momencie, kiedy ten konflikt wojenny zostanie zażegnany, o co wszyscy na pewno bardzo, bardzo zabiegamy i myślimy o tym codziennie. Natomiast mamy na pewno niesamowity problem z wyzwaniami klimatycznymi, które są też wyzwaniami globalnymi. I bez względu na układ sił geopolitycznych musimy podejmować jakieś działania. Między innymi Europejska Konferencja na rzecz Przyszłości Europy, która z jednej strony na taką skalę podjęła działania konsultacyjne, jakie do tej pory nie były podejmowane. Jest to duża innowacja polityczna na tą skalę i też uprzywilejowuje w dialog, słuchanie organizacji pozarządowych, ale i głosów pojedynczych obywateli. I ta konferencja zbliża się już do końca, powoli nadchodzi czas podsumowań. Jak Pani zdaniem właśnie wygląda ta sytuacja, wygląda rola Europy, czy Europa może być liderem w tych problemach klimatycznych, które też związane są z kwestiami energetycznymi, o których Pani już kilkakrotnie wspomniała. Znaczy Europa utrzyma tą pozycję lidera.
Znaczy, tak, ten sprawa klimatu jest bardzo ważna, znaczy ona się jakby bezpośrednio się wiąże z uniezależnieniem Europy od importu z Rosji tych wszystkich źródeł surowców energetycznych, czy źródeł energii o charakterze kopalnym, które są jakby bardzo jakby prominentnie obecne.
Przepraszam. Przepraszam Pani Profesor, bo ja jeszcze tutaj.
I znowu wyłączyła.
Przepraszam właśnie tutaj.
To mnie ktoś wyłącza. Teraz jestem włączony.
Nie, już jest okej. Okay. Proszę mówić.
Nie wiem od czego, co straciłam, ale chcę powiedzieć, że rzeczywiście, że bardzo silnie ten element walki o klimat jest obecny w kontekście tej wojny z uwagi na rolę źródeł kopalnych w zaspokajaniu potrzeb energetycznych i szczególną rolę Rosji w imporcie. Jak wiemy, właściwie znakomita, ogromna rola w pokrywaniu zapotrzebowania na gaz i na ropę i także, jak się okazuje, Polska jest tutaj przykładem także na węgiel, to wszystko płynie z Rosji i to jest ten najtrudniejszy jakby element, jeżeli chodzi o sankcje w postaci wprowadzenia embargo, na co nie ma zgody, dlatego że potrzeba trochę parę miesięcy na przygotowanie Europy do bycia gotową, żeby nie zabić gospodarki, a w bardzo krótkim czasie, żeby od tego importu odejść. Ale jest ogromny program, który Komisja Europejska, nad którym pracowała od wielu miesięcy w kontekście tego całego programu energetyczno-klimatycznego, ten Fit for 55. I tam widać wyraźnie, że mamy wielkie szanse, żeby w bardzo krótkim okresie całkowicie uniezależnić się od importu na przykład ropy naftowej, że mamy wielkie szanse także, jeżeli chodzi o gaz, na wykorzystanie bardzo wielu od efektywności poprzez możliwość gromadzenia zapasów gazu, poprzez poprawę, jeżeli chodzi o poprawę sytuacji, jeżeli chodzi o import gazu skroplonego. Jest bardzo dużo działań umożliwiających dywersyfikację największym źródeł energii, jeżeli chodzi o kierunek importu. Największym rozczarowaniem dla mnie jest zachowanie tych państw takich jak Arabia Saudyjska czy Emiraty, które mogłyby właściwie minimalnym wysiłkiem zwiększyć produkcję, wydobycie, produkcję, sprzedaż ropy, co by rozwiązało właściwie sprawy europejskie. Ale są działania podjęte, są różne zobowiązania także i ze strony Amerykanów, jeżeli chodzi o eksport gazu skroplonego. Są ogromne środki dostępne dla państw członkowskich, żeby przyspieszyć postęp, jeżeli chodzi o efektywność energetyczną, żeby wreszcie w Polsce te wszystkie kopciuchy przestały być udręką dla społeczeństwa w całości. Więc jest dużo środków, są pieniądze niewykorzystane na przykład w tym programie nowym, w tym funduszu, do którego Polska jeszcze nie ma dostępu. Bardzo mało państw członkowskich sięgnęło po pożyczki, które tam są. Właściwie skupili się w większości, chyba 20 państw skupiło się wyłącznie na grantach, natomiast po pożyczki nie sięgają, a te pożyczki istnieją, bo komisja zaciągnęła już długi na rynkach międzynarodowych, więc jest naprawdę dużo możliwości, żeby przyspieszyć to uniezależnienie Europy od portu z Rosji, właściwie wszystkich trzech surowców energetycznych i możemy dużo zrobić. Nie wszystko może być natychmiast, ale jako groźba, a to jest chyba bardzo istotne, że działamy w tym kierunku i że za chwilę nie będziemy potrzebować tych źródeł energii, a to myślę, to jest wielką szansą. Największym wyzwaniem jest to, jak doprowadzić do tego, żeby można było decyzję o embargu rzeczywiście podjąć. Decyzję, która będzie miała szansę na realizację, bo oczywiście jest łatwo podjąć taką, relatywnie łatwo, chociaż wymaga jednomyślności, a więc trudno. Taką decyzję można podjąć, natomiast chodzi o to, żeby ona rzeczywiście nie była pustą decyzją i na to trochę czasu jeszcze potrzebujemy, ale kierunek jest z całą pewnością ten. I ta konferencja, pani jeszcze wspomniała konferencję o przyszłości, prawda, Europy. To jest wydarzenie, które wreszcie staje się oczywiste, że staje się bardzo ważne, dużo bardziej niż myśleliśmy rok temu, kiedy było dużo frustracji i niepewności. Okazało się, że mamy niesamowitych obywateli w Unii Europejskiej, którzy wykazują wielkie zainteresowanie, a także zaangażowanie w udziale. My jesteśmy na etapie dyskutowania rekomendacji obywatelskich we wszystkich grupach roboczych i widać wyraźnie, że obywatele chcą być zaangażowani, że jakby w miarę tej pracy rośnie apetyt na zwiększenie roli, na zaadresowanie tego deficytu demokratycznego, który w Unii gdzieś tam istnieje, który utożsamiany jest właśnie z nieobecnością obywateli w procesie decydowania o przyszłości, o politykach europejskich i w tym kierunku idziemy, więc ja bardzo liczę na to, że uda nam się na końcu rzeczywiście mieć raport, który jest początkiem potem działań, który nie przyniesie wstydu i który pokaże, że razem z obywatelami możemy podjąć dużo śmielsze decyzje, bo okazuje się, że ludzie są bardziej odważni i śmielsi niż politycy. A wiemy, jak wiemy, politycy, w szczególności przed wyborami, boją się wyłącznie wyborców, czyli obywateli, czyli ludzi, więc może ta przedstawicielska demokracja wzmocniona, o tę demokrację uczestniczącą, obywatelską, rzeczywiście przyniesie jakby pozytywne skutki dla sposobu funkcjonowania Europy.
Oby tak się stało. Pani profesor, ja myślę, że teraz czas jest, abyśmy oddali głos tutaj naszym uczestnikom spotkania. Jeśli państwo chcieliby zadać pytanie, to bardzo proszę o włączenie kamery, przedstawienie się, a mogą państwo też zadać pytanie poprzez czat. Będziemy je zbierać i zadawać i przekazywać tutaj pani profesor. Zachęcam do... Już mamy pierwsze pytanie od pani profesor Elżbiety Kaweckiej-Wyżykowskiej. Pani profesor. Dzień dobry.
Dzień dobry, przepraszam, musiałam włączyć mikrofon. Dzień dobry pani profesor z Brukseli. Bardzo się cieszę, że gościmy panią profesor Hübner, bo ma przeogromną wiedzę na temat spraw europejskich, ale również relacji Polska-Unia. mając na myśli oczywiście Unię obejmującą Polskę, bo kiedyś na to zwróciła słusznie uwagę, że my mówimy Polska, Unia, a tak naprawdę jesteśmy częścią, ale ze względów semantycznych czasami tak mówimy. Natomiast korzystając z obecności pani profesor, i tak faktu, że jest bliżej organów decyzyjnych, właściwie jest częścią jednego z tych organów decyzyjnych, to znaczy Parlamentu Europejskiego, chciałam zapytać, czy zaangażowanie Polski w pomoc dla Ukrainy, zdaniem pani profesor, wpłynie na złagodzenie stanowiska komisji w sprawie przyjęcia polskiego programu odbudowy, czy też nie, bo pojawiły się takie głosy, że właściwie nawet za kilkanaście dni można się tego spodziewać, ale jeśli tak, to co z przestrzeganiem praworządności i dotychczasowym bardzo silnym stanowiskiem parlamentu w tej sprawie i wręcz chęcią zaskarżenia, że tak powiem, komisji za bezczynność w sprawie tego rozporządzenia o warunkowości. Także będę wdzięczna za takie refleksje na ten temat. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry, Elżbieto. Dzień dobry, profesor. To jest oczywiście pytanie niesamowicie ważne i gdybym miała odpowiedź, to byłabym z siebie pewnie wreszcie dumna, ale tej odpowiedzi ciągle nie ma. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, że jest ogromne ryzyko i tego trzeba bardzo pilnować. I to parlament, myślę, odgrywa najistotniejszą rolę w tym wszystkim. Jest ogromne ryzyko, że wojna jest wykorzystywana, czy może być wykorzystywana jako taka zasłona dymna dla wielu różnych spraw, które nie były powodem do jakby dumy czy chwały. I myślę głównie o rzeczywiście kwestii praworządności, a przede wszystkim w Polsce, bo to mnie najbardziej interesuje. Ostatnio był jeden z sędziów w Brukseli, który powiedział publicznie na jednym ze spotkań polskich sędziów, powiedział, że rzeczywiście wojna jest używana jako zasłona dymna, pod którą odbywa się, kontynuowane jest mordowanie praworządności w Polsce. I to były tak mocne słowa, które mam nadzieję też, że dotarły do Komisji Europejskiej. Są różne wystąpienia parlamentu. Ostatnio wspólny list wielu grup, szefów kilku grup, chyba z pięciu grup politycznych w parlamencie, także dotyczący tego jakby tej możliwości zaakceptowania braku praworządności, braku respektu dla praworządności w Polsce w kontekście wojny. Mi się wydaje, że bardzo prawdopodobne jest to, że komisja ma jakąś potrzebę budowania jedności, do pewnego stopnia zrozumiałam, budowania w tej chwili jedności w Unii Europejskiej i może potraktować otwarcie tej ścieżki do wykorzystania Funduszu Rozwoju, Odbudowy i Odporności, czyli tego Narodowego Planu Polski, zaakceptowania Narodowego Planu Polski, za którym się kryją właśnie te pieniądze. Coś takiego się pojawi, ale pamiętajmy o tym, że to o niczym jeszcze nie przesądza, dlatego że otwarcie tego planu to jest otwarcie ścieżki zrealizowania tego wszystkiego, co w planie jest zapisane. A tam są zapisane nie tylko projekty, które wspólny budżet europejski będzie finansował, ale tam są zapisane bardzo różne ograniczenia związane z koniecznością prowadzenia reform, między innymi te wszystkie reformy, które dotyczą systemu wymiaru, dotyczą wymiaru sprawiedliwości, począwszy od likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i pozostałe. Tam są również różne inne reformy, do których Polska jest zobowiązana. I inwestycje są finansowane w momencie, kiedy te wszystkie zapisane tam reformy są zgodnie z kalendarzem realizowane. I decyzja po pierwsze o tym, że plan zostanie otwarty dla Polski, wymaga nie tylko pozytywnej opinii komisji, ale także większości kwalifikowanej w Radzie, czyli 15 państw członkowskich, w uproszczeniu mówiąc, musi się także zgodzić. Parlament Europejski nie ma mocy sprawczej, może natomiast swoją opinię też wyrazić, ale to nie oznacza, od razu ścieżki do uzyskania pieniędzy, bo tak powiedziałam, te wszystkie kamienie milowe, które tam są zapisane, reformy, komisja była bardzo, bardzo klarowna i czysta, jak będzie wyglądało akceptowanie tych punktów zrealizowanych, a mianowicie w przypadku reform to nie jest tylko kwestia obietnicy, że Izba zostanie zlikwidowana, to jest kwestia przyjęcia prawa podpisanego przez prezydenta i już wiemy w tej chwili, że ta wersja pana prezydenta bez poważnych zmian nie będzie jakby otwarciem, nie umożliwi otwarcia ścieżki do pieniędzy w ramach Narodowego Planu, ponieważ ona nie rozwiązuje kwestii tych wszystkich sędziów, którzy w Izbie zasiadają, więc ona będzie musiała być, mam nadzieję, że będzie w parlamencie zgoda na przyjęcie przynajmniej tych poprawek, które chyba PSL zgłosił. Więc pamiętajmy, że nie ma automatyzmu między otwarciem dla Polski możliwości realizowania Narodowego Planu Odbudowy, projektów tam zawartych, reform i inwestycji, ale każde pieniądze będą musiały być zaakceptowane, ich przekazanie Polsce będzie musiało być zaakceptowane przez Komisję i przez 15 państw członkowskich i zapisane tam reformy będą musiały być w pełni wdrożone, to znaczy wdrażane, mają wejść w życie. Więc wydaje mi się, że jeżeli w ten sposób komisja, która oddzieliła, wydaje mi się, z komentarzy można wywnioskować, oddzieliła kwestię Węgier, gdzie kwestia kleptokracji, korupcji jest jakby główną sprawą, od sprawy polskiej, gdzie będzie konieczne zrealizowanie reform dotyczących wymiaru sprawiedliwości, które pani komisarz, pani przewodnicząca von der Leyen w listopadzie chyba publicznie na dyskusji na ten temat w Parlamencie Europejskim w Strasburgu postawiła bardzo, bardzo wyraźnie i z całą pewnością wycofanie się z tych warunków nie jest rolą komisji. A równolegle toczy się to, co pani profesor także wspomniała, mianowicie równolegle zostały spełnione wszystkie warunki, żeby komisja mogła zacząć stosować także to nowe rozporządzenie dotyczące, które dostarcza dodatkowy argument, który dotyczące warunkowości, jeżeli chodzi o praworządność w kontekście budżetu europejskiego. Ono jest pełną parą w tej chwili. Wszystko jest analizowane. Komisja od zeszłego roku prowadziła jakby badania, analizy i respektowania tego rozporządzenia, mimo że czekaliśmy na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, który już jest i który nie pozostawił najmniejszej wątpliwości, że jest to porozumienie zgodne z prawem europejskim. Więc nie ma, myślę, że ta zasłona dymna jest, myślę, oczekiwana, że ona zadziała przez... Także ostatnio słuchałam wczoraj chyba wypowiedzi pana prezydenta, który też myśli, że swoim projektem rozwiązał sprawę. Nie rozwiązał tej sprawy. Jest to początek jakby rozwiązania, które musi być dokończone. Także komisja nie ma jakby podstawy prawnej, żeby zignorować te wszystkie zobowiązania, które są zapisane w wyrokach TSUE i w dokumentach komisji i które zostały sformułowane publicznie tyle razy i Parlament Europejski tego będzie pilnował. Więc myślę, że dobrze byłoby, żeby rzeczywiście szybko ten powrót do stanu normalności, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, nastąpił.
Bardzo dziękuję pani profesor, bo to jest bardzo ważne, co pani powiedziała. Myślę, że nie tylko sama decyzja, ale później praktyczne jej wdrożenie może istotnie zahamować. A przy okazji, nie, już dziękuję, bo nie chcę zabierać czasu innym. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pani profesor Elżbieta Marciszewska zgłasza chęć zadania pytania. Pani profesor.
Dziękuję bardzo pani przewodniczącej naszego spotkania. Moje pytanie ma taki szerszy kontekst, ale bardzo ciekawa jestem opinii pani profesor. Mianowicie mówiliśmy tu dzisiaj, to się powtarza w wielu wystąpieniach, analizach też naukowych, że ten problem źródeł energii, a szczególnie dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z wojną, on się też przekłada na problem głodu, to znaczy produkcji żywności, rolnictwa, no oczywiście nawozów, które są dzisiaj głównym źródłem efektywności tej produkcji rolniczej, a wiadomo, że przy takim rosnącym w bardzo szybko tempie wzrostu cen na nawozy, po prostu nie będzie się ich stosować, a tym samym i ta produkcja rolna będzie mniej efektywna. Wczoraj trafiłam na wypowiedź, na artykuł, w którym wypowiada się Andrew Williamson, wiceprezes Huawei Technologies. 18 lat ta spółka działa na terenie Polski, który zabiera nas w fascynującą podróż do roku 2030, gdzie między innymi wypowiada się na temat latających taksówek, energii zmóż, szczęśliwych miast i domów, które będą inteligentne. I to już nie tak, jak go wstępnie redaktor prosił, z wizją do 2025 roku, a z wizją do 2045 roku, a z wizją do 2030 roku, a więc krótki ten 8-letni okres, gdzie on przewiduje między innymi, że produkcja żywności zmieni się nie do poznania, że będziemy upowszechniać rolnictwo precyzyjne polegające na przetwarzaniu dużych zbiorów danych, czyli te big data, co pozwoli kontrolować temperaturę, wilgotność i tak dalej. I kończy ten fragment swojej wypowiedzi takim stwierdzeniem, że obecnie na świecie w 2017 roku mieliśmy 821 milionów głodujących ludzi, a dzięki tym procesom sztucznej inteligencji, digitalizacji, inteligentnych systemów produkcji rolnej, ten głód na świecie zmniejszy się czterokrotnie, czyli obejmie tylko około 200 milionów ludzi, a nie, jak powtarzam, 821 5 lat temu. Czy pani jest też tak optymistyczna w przewidywaniach? Bo Unia Europejska bardzo dużo robi na rzecz inteligentnych systemów cyfryzacji. Czy można powiedzieć, pani siedzi tam bliżej, że w ciągu 8 lat możemy dojść do takiej rewolucji technologicznej, że rzeczywiście ten brak kukurydzy z Ukrainy dla Afryki możemy w ten sposób pokonać? Dziękuję bardzo.
Proszę, trudne pytanie, panie.
Ja zawsze trudne zadaję.
Ja nie jestem ekspertką w sprawach rolnictwa w szczególności. Mam świadomość tego, że mam pewną pokorę wobec postępu technologicznego, bo rzeczywiście nawet w jakichś bardzo krótkich okresach czasu naszego życia czy fragmentów naszego życia widzimy, jak ogromne zmiany, jak człowiek patrzy wstecz, to niewiarygodne zupełnie zmiany postępują. Mam również świadomość, że w rolnictwie oczywiście jest niestety w Unii Europejskiej jest ciągła walka między, nie ma jakby jednolitego poparcia czy też odrzucenia poparcia dla tego wszystkiego, co się wiąże z GMO na przykład, co już jest sprzedawane przez niektórych, prawda, jako element bardzo wpływający pozytywnie na podaż żywności w skali globalnej, więc ta walka jest ciągle niedokończona. Ja nie wiem, na ile te technologiczne procesy, o których pani mówi, one są w większym stopniu jakby związane z, prawdopodobnie z zarządzaniem całym systemem, z usprawnianiem także systemu. Nie wiem, rzeczywiście nie znam się na tym, nie mogę powiedzieć, na ile to rzeczywiście wpłynie także na wydajność i czy ona będzie postrzegana jako wydajność, produktywność jakby rolnictwa, upraw rolnych. Ale to, co mnie trochę jakby budzi, nie pozwala na ten optymizm, to jest to, że oto wydarza się coś, co jest niby zwykłą, obrzydliwą, mordującą ludzi cywilnych. Wojna jest właściwie, jaka ona jest, każdy widzi, ale jednocześnie widzimy, mamy świadomość tego, jak ogromny wpływ właśnie na ten głód potencjalnie ta wojna ma. To mówimy o różnych konsekwencjach, które są dostrzegane na dzisiaj, ale jak się popatrzy na udział obu krajów, czyli Rosji, która z powodu sankcji ma także, myślę, wielkie kłopoty z produkcją żywności, ale Ukrainy, która z innych powodów, prawda, trzeba po prostu zasiać, to pamiętamy różne dowcipy o kołchozach radzieckich, że trzeba jednak włożyć coś w ziemię, żeby coś z niej wyrosło, to wiemy, że to chyba około 30% światowej podaży, jeżeli wierzyć tym danym, które widziałam, światowej podaży tych głównych produktów typu pszenica, kukurydza, które są dla państw rozwijających się absolutnie kluczowe, że to po prostu prawie że zniknie z rynków światowych, więc to nie może mieć wpływ, myślę, wpływu na obniżenie głodu bez względu na technologię i to, co Huawei może zrobić w najbliższych latach, więc ja nie mam tego w sobie, tego optymizmu. Ja myślę, że akurat głód i żywność jest ogromnie zagrożona przez tę wojnę i że, jak powiedziałam przedtem, dla nas to jest kwestia jakby siły nabywczej, czy będziemy mieć tyle pieniędzy, żeby płacić dużo więcej za olej, za to wszystko, co wymaga zbóż czy kukurydzy. Natomiast dla Afryki, dla części Azji to są kwestie przetrwania i dostępu w ogóle do żywności. Dlatego myśmy też w parlamencie już przyjęli jakieś pierwsze rozwiązania, pierwsze pomysły się pojawiają na to, co robić, żeby rzeczywiście uniknąć głodu. Mam wrażenie, że te sprawy technologiczne są jakoś bardzo marginalnie tam potraktowane. Głowy nie dam, ale takie mam wrażenie. Natomiast decyzje polityczne i rzeczywiście programy wspierające finansowo ten cały obszar dostępu do żywności. Natomiast inflacja jest rzeczywiście bezwzględna i ona się teraz dodała po COVID-zie, dodały się do inflacji, doszły jakby nowe czynniki, prawda, związane z tymi ograniczeniami w łańcuchach podażowych i wiemy, że na przykład ceny nawozów, o których pewnie w Polsce się dużo mówi, a to jednak te ceny nawozów wzrosły i jak się popatrzy na te wszystkie różne rzadkie surowce, które są potrzebne do produkcji niemal wszystkiego, jak one są skoncentrowane w tych reżimach autorytarnych, to widać, że nie ma takiej perspektywy, że ceny na przykład nawozów mogą radykalnie się obniżyć w nadchodzącym czasie, że ta inflacja jednak nabiera takiego przynajmniej średniookresowego, jeśli nie długookresowego wymiaru. Więc nie mam tego optymizmu w sobie, pani profesor.
Ja też nie. To
welcome to the club, że tak wyrażę, ale może nie jesteśmy ekspertki po prostu od tego. Natomiast na pewno technologia tyle, ile może zrobić, to może, ale ona nie rozwiąże problemu.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zadać pytanie tutaj naszej pani profesor, naszej gościni? Jeśli nie pojawia się pytanie, to ja jeszcze wykorzystam, bo bardzo mi zależy na wypowiedzi pani profesor właśnie w tym temacie dotyczącym takiego wzmacniania kobiet w życiu publicznym. Dużą część pani czasu, pani działalności przeznacza pani właśnie na współpracę z Kongresem Kobiet. Zresztą pełni pani ważną rolę w gabinecie cieni. Jest pani premierką w tym gabinecie. I chciałabym zapytać, jak to z tej perspektywy europejskiej, ma pani bardzo duży czas obserwacji, jak wygląda ta polityka takiej równości między płciami, tych działań wzmacniających obecność kobiet, jak pani to postrzega, jakie jeszcze są teraz miejsca, gdzie właśnie powinniśmy więcej zwracać uwagi na wyrównywanie tych dysproporcji. Co się zmieniło na lepsze? Gdzie są jeszcze te słabe punkty, pani profesor, z pani perspektywy?
W pewnym wieku człowiek zaczyna dużo pamiętać. Ja pamiętam, że zawsze jak myślałam, pracowałam nad tym, żeby Polska wyszła do Unii, to jak najszybciej to sobie wyobrażałam też, że to wejdziemy do świata, w którym wszyscy są sobie równi, bo przecież to wszystko jest w traktatach zapisane. Trochę jakby upraszczam tę swoją naiwność, ale jednak miałam oczekiwanie, że pewne sprawy są rozwiązane i że bo rzeczywiście są dyrektywy, jest przecież jedna z pierwszych zupełnie dyrektyw dotyczy europejskich z 1957 roku, dotyczy właśnie równości płac między kobietami i mężczyznami, a jak wiemy, do tej pory właściwie ona nie jest respektowana. Więc jest to temat ciągle żywy. Ja myślę, że to, co już wiemy w tej chwili na pewno i to, co jest najbardziej jakby frustrujące w tym procesie wyrównywania szans, To jest jednak to, że tego się nie daje jakby rozwiązać raz na zawsze, tylko że pojawia się nowy rząd, nawet w Szwecji, w Finlandii pojawiają się od początku te same dyskusje. I w związku z czym jest to temat, który jest ciągle żywy, który niestety jest pewnie również regres w wielu sprawach, jak popatrzeć na konwencję. Niektóre konwencje, na przykład jeżeli chodzi o przemoc domową, prawda, czy niektóre państwa właściwie chciałyby z tej konwencji się wycofać, nie będę szukała daleko przykładów, więc jest dużo także takich przykładów na regres nawet i to się wiąże z faktem, że jednak w Unii Europejskiej mamy co chwilę jakieś wybory i nie wszystkie i niektóre rządy ostatnio zaczynały jakby być zdominowywane przez polityków myślących inaczej i którzy odrzucają prawo europejskie, praworządność, którzy są właściwie jakby sceptykami niemalże w każdym aspekcie funkcjonowania Unii Europejskiej. To także rzutuje na podejście do praw kobiet, na równość, a równolegle toczy się nadal, jest proces, bo ja ciągle jestem na jakieś spotkania na ten temat zapraszana, toczy się ciągle proces szukania nowych jakby pomysłów na to, jak zapewnić tę jakby stałą presję na równość. Jest ostatnio, mieliśmy takie wielkie wydarzenie w Brukseli, dyskusja na temat organizowania szkoleń dla kolegów, dla panów, dla jakkolwiek by to nazwać. Czyli do tej pory myśleliśmy o budowaniu takiego empowerment w kobietach, prawda, że to one powinny być tymi, które cały czas walczą i które udowadniają, że lepiej będzie, jak wszyscy będziemy równi. Natomiast w tej chwili jest takie pewne poprzedzone badaniami różnego typu, pewne parcie na to, żeby jednak się skupić bardziej na tej części, tej drugiej części, która nie widzi potrzeby równości szans. Ale panie profesor, nie mam nic świeżego do powiedzenia, trzeba tego dalej pilnować i najważniejszy jest niestety udział kobiet w sferach politycznych, bo dopóki nie ma tych decyzyjnych, dopóki nie ma kobiet na listach wyborczych, a jak wiemy jest dużo ciągle oporu. I to właściwie to budowanie tej polityczności czy tego zainteresowania kobiet działalnością polityczną od poziomu lokalnego bardzo, to wszystko to my robiliśmy w Kongresie Kobiet w różnych organizacjach, co parasolki robiły, co te nasze demonstracje, to jest kształtowanie rzeczywiście tego politycznego wymiaru funkcjonowania organizacji kobiet, myślenia o roli kobiet. Dopóki nie będziemy mieć przynajmniej takiej masy krytycznej w tych środowiskach decyzyjnych, to myślę, że podejście nie będzie się trwale zmieniało, więc nie mam nic pozytywnego do roboty niestety i trzeba nadal pilnować tego, żebyśmy się przynajmniej nie cofali w momentach trudnych i żebyśmy jakby przejść wreszcie, wydaje mi się, na takie myślenie, niech ci, którzy uważają, że nie musi być równości, to udowodnią, a nie, że ciągle te, które uważają, że powinna być równość, muszą udowadniać, dlaczego równość jest lepsza niż nierówność. A dowodów takich z badań socjologicznych jest ogromnie dużo. I też ja zawsze myślę, gdyby Putin był kobietą, to tego wszystkiego by nie było. I to jest strasznie prostackie sformułowanie, ale myślę, że coś w tym wszystkim jest. I życzę sił i pilnowania tego. I mam nadzieję, że SGH nie ma tego typu problemów.
SGH zgodnie z unijną polityką wdraża i przygotowuje plan różnorodności. Jesteśmy w procesie wyrównywania tych dysproporcji, bo to na pewno wielki problem, ale też władze rektorskie są na to rzeczywiście uwrażliwione. Ja pani profesor dziękuję za to, po pierwsze przebijanie szklanych sufitów, ale także oderwanie się od lepkiej podłogi, bo to mamy te dwie mechanizmy. Jest pani najlepszym przykładem tego, że właśnie można i zarówno w instytucjach międzynarodowych, czy na forum europejskim, ale także działać też w tej skali lokalnej, nie zapominać właśnie o tym, co tutaj lokalnie nas ogranicza. Ponieważ czas naszego spotkania dobiega końca, ja chciałam po pierwsze podziękować naszej pani profesor, już zostanie pani tą naszą panią profesor, za udział za udział w seminarium, za przyjęcie zaproszenia w tym jednak bardzo zajętym okresie. Chciałam podziękować naszym tutaj osobom, bez których spotkanie by się nie odbyło, przede wszystkim naszemu panu rektorowi za obecność. Chciałam podziękować panu Mateuszowi z biura pana rektora, ale też pani Zuzannie Żmudzie, asystentce parlamentarnej pani profesor, z którą byłam w kontakcie. Wszystkim państwu uczestnikom, zwłaszcza tym, którzy są tutaj naszymi już stałymi uczestnikami. Wielkie podziękowania dla pani Elżbiety, pani profesor Elżbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej, która jest z nami od początku. I myślę, że warto pamiętać i może przypomnę takie słowa na koniec tutaj pana Mariana Turskiego. W tym tygodniu była jego piękna uroczystość, otrzymał doktorat honoris causa na Uniwersytecie UMCS w Lublinie, jako też ocalony, i powiedział: najważniejsze jest życie, a kiedy ma się życie, to najważniejsza jest wolność. I dla tej wolności przychodzi oddać życie. I te piękne słowa niestety stają się codziennością i pamiętajmy, że za naszą granicą codziennie ktoś właśnie w obronie tej wolności, która jest podstawą demokracji, traci to życie. I pamiętajmy też, że jeden ze studentów SGH już to życie stracił. Także bardzo dziękuję, że tyle też w swoich tutaj odpowiedziach na pytanie poświęciła pani tym wartościom demokratycznym i nie bądźmy obojętni, bo jednak ten system autorytarny znowu pokazał swoje moce. I oddaję głos panu Mateuszowi, który podnosi rękę. Panie Mateuszu.
Dziękuję bardzo pani profesor. Ja chciałbym w imieniu pana rektora, który musiał 5 minut temu się przełączyć na posiedzenie konferencji rektorów uczelni ekonomicznych tym razem, podziękować przede wszystkim raz jeszcze pani profesor Danucie Hibner za przyjęcie naszego zaproszenia i pani profesor Małgorzacie Molędzie-Zdziech za wspaniałą organizację. To już trzeci raz, kiedy współpracujemy, a właściwie to pani profesor ze mną współpracuje przy organizacji i serdecznie państwu dziękuję również w imieniu pana rektora.
I bardzo dziękuję i zgodnie z zapowiedzią, dzięki temu, że zgodzili się państwo na nagrywanie spotkania, będzie ono dostępne na stronie SGH. I też jeszcze chciałam powiedzieć, że zawsze po spotkaniu zamieszczamy sprawozdanie, które przygotuje nasza studentka, pani Klaudia Budzanowska. Także też jej dziękuję za udział i za przygotowanie tego sprawozdania, którego się podjęła. Serdecznie dziękuję.
Ja również dziękuję. Może ja tylko powiem jedno słowo.
Oczywiście.
Dziękuję. I chcę tylko pani profesor powiedzieć, że niestety te sufity przestały być szklane jakiś czas temu. One są z takiego pleksiglasu, który można trochę pchnąć na chwilę, ale potem on wraca, jak presja ustaje, on wraca do tej pierwotnej pozycji, więc dlatego trzeba, poza tym są grube mury, więc dlatego życzę bardzo sił w tych sprawach dotyczących równości. Pamiętajmy, że to są prawa człowieka, ale myślę, że najważniejsze, to co bym chciała powiedzieć, to wygląda na to, że coraz bardziej Europa staje się rzeczywiście Europą obywateli. To widzimy w tych wszystkich dyskusjach i rośnie również zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności, mam nadzieję, za Europę i mam nadzieję, że to jest także udziałem jakby polskiego środowiska obywatelskiego. Życzę siły także tym wszystkim organizacjom, które się zajmują budowaniem odpowiedzialności obywatelskiej w Polsce. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pani profesor, ja się będę jeszcze z panią skontaktować w sprawie właśnie jakichś takich naszych kolejnych propozycji działań, także pozwolę sobie jeszcze korzystać z pani tutaj doświadczenia i życzę dobrego tygodnia, bo wiele wyzwań przed nami. Bardzo, bardzo dziękuję i do spotkania podczas czy kolejnego webinarium, czy jeśli będziemy mieli przyjemność gościć panią tutaj już in person, na żywo w murach naszej uczelni. Do widzenia państwu, życzę dobrego tygodnia i dobrego dnia. Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Do widzenia.
Do widzenia.